Serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na pierwsze spotkanie inauguracyjne spotkań, wykładów, które noszą tytuł A jednak Pismo Święte ma rację. Dzisiaj mamy pierwsze spotkanie z tego cyklu spotkań, na których będziemy zastanawiać się na temat wartości Pisma Świętego. Ogromnie się cieszę, że Państwo przybyliście na dzisiejsze spotkanie, aby wspólnie zastanawiać się nad wartością Biblii. Chciałbym na samym początku kilka słów powiedzieć o sobie. Nazywam się Krzysztof Romanowski. Ostatnie lata byłem wykładowcą na teologicznej uczelni. Wykładałem biblistykę Nowego Testamentu, specjalizuję się w tych zagadnieniach, a więc wykładałem także wstęp do Pisma Świętego, wstęp ogólny i wstęp szczegółowy. Stąd moja pasja Nowym Testamentem, w ogóle Biblią i również to, że dzisiaj będę mógł dzielić się z Państwem tym, co sam doświadczyłem w swoim życiu, poznając Biblię i będę mógł się podzielić tymi wiadomościami na temat tego, jaką wartość przedstawia Biblia w naszym życiu. Podstawowe pytanie, które pojawia się współcześnie, pojawiało się przez wiele lat, to pytanie dotyczące tego, czy Biblia może być księgą wiarygodną. Czy Biblia pochodzi od Pana Boga? Czy autorem Pisma Świętego jest sam Pan? Skąd wiemy, że jest natchniona? Przecież spisywali ją ludzie. Czy możemy dzisiaj mieć pewność, że Biblia, Pismo Święte, które dzisiaj możemy kupić, studiować, czytać, jest to samo w treści, kiedy było spisywane setki, a może tysiące lat temu? Wspólnie będziemy się zastanawiać nad tymi zagadnieniami, skąd możemy mieć pewność, że Biblia jest Bożego autorstwa. Temu zagadnieniu poświęcimy dzisiejszy wieczór. Biblia od samego początku spotykała się z opozycją. Już na samym początku wiemy przecież, że pierwsi chrześcijanie spotykali się już z opozycją tak ze strony Żydów, a więc religii judaistycznej, a później, kiedy przyszedł czas nietolerancji w Cesarstwie Rzymskim, chrześcijanie byli prześladowani za cesarzy rzymskich i chrześcijaństwo było religią nietolerowaną w państwie. Nawet powstał jeden z bardzo zaciekłych wrogów chrześcijaństwa, nazywał się Dioklecjan, cesarz, który był zaciekłym wrogiem chrześcijaństwa do takiego stopnia, że rozpoczął ogromne prześladowania chrześcijan, bardzo srogie prześladowania. Od 303 roku przez prawie 10 lat prześladował chrześcijan i sobie postawił za cel zniszczyć chrześcijaństwo, zniszczyć również źródła wiedzy chrześcijańskiej, zniszczyć Biblię. A więc spalono Biblię, konfiskowano mienie chrześcijan, a więc robiono wszystko, żeby wymazać pamięć o chrześcijanach. Ale w okresie średniowiecza, do czasów reformacji, do czasów oświecenia, Pismo Święte było dostępne, ale bardzo w ograniczony sposób. Pamiętamy, że Biblia była kiedyś jedynie dostępna dla duchowieństwa. Była przykuta do ołtarzy, kiedyś była również opatrzona różnymi okuciami, żeby nie została skradziona z kościoła. Pismo Święte było przede wszystkim wykładane i nauczane w języku łacińskim. Tak więc do okresu średniowiecza w zasadzie ludzie nie mieli możliwości korzystania w ojczystych językach z treści Pisma Świętego. Dopiero okres reformacji pozwolił, począwszy jeszcze wcześniej od Wycliffa, później Luther, który jest tutaj prekursorem reformacji, rozpoczęły się zmiany. Biblia zaczęła być przepisywana, drukowana i tłumaczona na języki ojczyste. Ale w tamtym okresie, w czasie średniowiecza, niestety ludzie nie dysponowali Biblią, nie mogli czytać w swoich ojczystych językach. Walter, bardzo znany francuski pisarz, postawił sobie za cel zniszczyć Pismo Święte. Ja posłużę się może wypowiedzią Waltera, bo Walter zapoczątkował bardzo ciekawy również ruch, bo oczywiście wspólnie z innymi przyczynił się do powstania rewolucji francuskiej i ten błyskotliwy francuski dowcipny geniusz należący do grupy pisarzy, którzy przygotowali grunt i zasiali właśnie ziarno ateizmu, powiedział takie słowa. powiedział, że wystarczy jeden Francuz, Walter, aby za 100 lat Biblia była tylko dostępna w muzeach. Uważał, że religię chrześcijańską założyło 12 apostołów, ale wystarczy tylko jeden Francuz, aby pozbawić chrześcijaństwo źródła wiedzy, wiary i zaufania. Później pojawił się Thomas Paine, słynny angielski wolnomyśliciel, który zwalczał również Biblię i w czasie wieku rozumu powiedział takie słowa. I właśnie ten fragment chciałbym zacytować. Przeszedłem przez Biblię, jak drwal idzie przez las z siekierą na ramieniu, zwalając po drodze drzewa. Oto leżą, a księża, jeśli chcą, mogą zasadzić je na nowo. Mogą je powtykać w ziemię, ale one już nigdy nie będą rosnąć. Uważał, że przeszedł gruntownie przez Biblię i zaznaczył wszystkie fragmenty, które nie są wiarygodne. O tym pisał, podważał jej autorytet i powiedział, że nikt nie zdoła z powrotem odbudować wiarę w Pismo Święte. W roku 1925 w Stanach Zjednoczonych powstała organizacja, która również za cel postawiła sobie krzewienie ateizmu w świecie. W związku z tym również zwalczano Pismo Święte, zwalczano w ogóle wiarę w Pana Boga, a tym bardziej źródło poznania Boga, to jest Słowo Boże, Biblię. Znamy późniejszy okres, bo przeżyliśmy ten okres, okres komunizmu, kiedy również Biblia była zwalczana. Cały blok wschodni, o którym chyba każdy z nas doskonale wie, Biblia nie była dostępna, nawet nie była w sprzedaży, nie można było przewozić przez granicę. Była zwalczana wiara w Pana Boga. Biblia nie była dostępna dla wielu, wielu ludzi. W ostatnich czasach, w zasadzie już w połowie XVIII wieku, aż do dzisiejszego dnia, powstaje nowoczesny krytycyzm naukowy Pisma Świętego. A więc nie tylko poprzez presję, poprzez prześladowania, zwalczania, poprzez kpiny, wyszydzanie Pisma Świętego, ale współcześnie naukowcy, krytycy Pisma Świętego podważają autorytet Pisma Świętego w sposób naukowy. Próbują w ten sposób to zrobić. Stąd dzisiaj wielu ludzi jest zagubionych. Czy Biblia może być wiarygodna? Czy Pismo Święte jest nieskażone i przetrwało do dzisiejszego dnia w tej formie, jakiej było napisane wcześniej? Czy Biblia nie tylko pod względem tych zasad doktrynalnych, ale również tych spraw historycznych, mówiących o codziennym naszym życiu, życiu tych ludzi, którzy żyli w starożytności. Czy Biblia może być wiarygodna? Na te pytania dzisiaj będziemy poszukiwać odpowiedzi. Na temat natchnienia Pisma Świętego współcześnie jest bardzo wiele poglądów. Jeden z nich to jest typowo ateistyczny pogląd, afideistyczny, który patrzy na Biblię nie z pozycji człowieka wierzącego, ale jako niewierzącego człowieka. W związku z tym dopatruje się taki człowiek wszystkich nieścisłości i wszystkich danych historycznych, które dzisiaj nie mają jeszcze potwierdzenia w historii. Inny pogląd, który jest wspomniany, semiracjonalistyczny. Co to jest za pogląd? Pogląd, który próbuje połączyć jedno z drugim. Z jednej strony pogląd ateistyczny, a z drugiej strony wiarę. Ci ludzie, którzy reprezentują ten pogląd patrzenia na Pismo Święte, uważają, że Biblia jest natchniona, prawda, ale nie jest szczególnie natchniona przez Pana Boga. Jedynie natchnienie, jakim dysponowali pisarze biblijni, to jest natchnienie, które dzisiaj współcześni ludzie też mają, pisząc powieści, pisząc książki. A więc jeżeli ktoś ma pewną wenę, siada przy biurku i zaczyna pisać. I niektórzy uważają tak, Biblia jest natchniona, ale ona niczym się nie różni od pozostałych innych ksiąg. Ostatni pogląd to jest pogląd fideistyczny. I ten pogląd reprezentują ludzie wierzący, którzy przez setki lat, czasami nie dysponując danymi historycznymi, wierzyli, że Słowo Boże jest wiarygodne, jest prawdą. Chciałbym, abyśmy w tym poglądzie troszeczkę zastanowili się, pomyśleli, na czym polega ten pogląd fideistyczny, ponieważ wśród tego poglądu pojawiają się również inne pośrednie poglądy na temat natchnienia Biblii. Jeden z nich to jest pogląd przesadny. Już w starożytności byli wierzący ludzie, chrześcijanie, którzy uważali, że Biblia jest natchniona werbalnie, słowo w słowo. A więc Pan Bóg, gdy kierował pisarzem, to tak jakby pisał na komputerze, na maszynie. Człowiek nie miał żadnego tutaj udziału. Był jedynie maszyną wykonującą polecenie Boga. Pisał, co Bóg mu dyktował i pisał słowo w słowo. Ten pogląd nazywamy poglądem werbalnym. I tacy ludzie uważają, że Biblia tylko w języku hebrajskim, tym pierwotnym, w którym była spisywana, jest natchniona. Inny pogląd, który nazwałem niedostatecznym, to jest ten pogląd, który dopuszcza właśnie natchnienie Pisma Świętego, ale uważa, że Pan Bóg nie interweniował, nie ingerował, to człowiek jedynie spisywał to, co obserwując świat, obserwując życie, zapisywał pewne swoje uwagi i swoje spostrzeżenia. A więc z jednej strony przesadny akcent jest na działanie Pana Boga, a z drugiej strony przesadny akcent jest położony na działanie człowieka. Ostatni pogląd na temat natchnienia to jest pogląd umiarkowany, który uważa, że między Bogiem a człowiekiem występowała współpraca. Jak to jest możliwe? Wobec tego Państwo możecie sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, że człowiek, który pisał, zachowując swoją tożsamość, zachowując swoją wiedzę, dysponując swoim zakresem słownictwa, swoim stylem pisania, formą literacką, którą się posługiwał, mógł napisać treści nieskażone, wiernie oddając ideę Pana Boga. Mówimy o współpracy teandrycznej, współpracy Boga z człowiekiem. Człowiek pod inspiracją Ducha Świętego, rozumiejąc idee Boże, spisywał je używając własnego słownictwa, własnych form językowych, ale spisywał treści, idee Boże, które chciał przekazać w danym okresie czasu do ludu Bożego, do poszczególnych narodów i języków. Czy rzeczywiście Biblia pochodzi od Boga? Skąd wiemy, że jest natchniona? Wracam do pytania, które postawiliśmy sobie na samym początku. Przecież pisali ją ludzie. Chciałbym, abyśmy na samym początku kilka słów powiedzieli na temat historii powstania Biblii. Ponieważ sama historia powstania Biblii jest niezwykła. Gdy patrzymy tutaj na te egzemplarze i kiedy bierzemy Biblię do swojej dłoni, mało kto się zastanawia, że Biblia była spisywana na przestrzeni 1600 lat. W zasadzie autorami Pisma Świętego byli różni ludzie, ponad 45 pisarzy. Biblia zawiera 66 ksiąg. To jest zbiór, księgozbiór ksiąg, które powstawały na przestrzeni 1600 lat. 39 ksiąg Starego Testamentu i 29 ksiąg Nowego Testamentu. Razem 66 ksiąg Pisma Świętego. Proszę zauważyć, że autorami byli bardzo różni ludzie. O różnej profesji, o różnym zawodzie. Rozrzuceni na przestrzeni 1600 lat. Ludzie, którzy często z sobą się nie kontaktowali, nie rozmawiali, nie uzgadniali z sobą swoich poglądów, swoich spostrzeżeń. O różnej profesji, o różnym zawodzie. Niektórzy byli królami, niektórzy byli mędrcami, niektórzy byli nauczycielami, niektórzy byli rybakami, niektórzy byli rolnikami. Proszę zobaczyć, jaki przekrój społeczny. A jednak ci ludzie, spisując treści Bożej, zachowali niesamowitą jedność idei, jedność poglądów, jedność spostrzeżeń na poselstwo, które mieli przekazać ludziom. Kiedy Biblia była spisywana, była pisana w języku hebrajskim, starohebrajskim. Jest to szczególny język, który dla nas jest nieczytelny. Jedynie specjaliści, którzy znają język hebrajski, aramejski, może grecki, mogą odczytywać teksty w tym pierwotnym wydaniu, które wychodziły spod piór autorów, a później kopistów. Pismo Święte pisane w języku hebrajskim, niektóre fragmenty spisywane były w języku aramejskim, a Nowy Testament pisany był w języku greckim, tak zwanym języku koine, języku ludu, nie w klasycznej Grece, języku ludu. Proszę zauważyć, że Biblia mówi o bardzo istotnych sprawach, mówi o początkach. To Mojżesz na pustyni midiańskiej rozpoczyna spisywanie pierwszej księgi mojżeszowej, nazywanej przez nas księgą Genesis, albo inaczej księgą początków. Pierwsza księga Mojżesza spisywana 16 wieków przed naszą erą. Dopiero później, po wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu, Mojżesz spisuje następne księgi, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Odpowiednio tutaj w języku polskim również występuje jako księga wyjścia, księga liczb, księga kapłańska i księga powtórzonego prawa. Żydzi nazywali ten zbiór ksiąg mojżeszowych Torą. Inaczej nazywano zakonem, prawem mojżeszowym. Oprócz tego występowały również księgi, które nazywano pismami i proroctwa. To był inny dział ksiąg Starego Testamentu. Tora, Nevim i Ketuvim. A więc zakon, prorocy i pisma. Zbiór ksiąg. Mojżesz, gdy pisze pierwszą księgę Mojżesza, księgę Genesis, kiedy jest na górze Synaj, później spotyka się z Panem Bogiem, jest sprawozdane, że jedyne pismo, które Pan Bóg napisał, to było 10 Bożych przykazań. I chyba już nawet dzieci o tym wiedzą, że treść 10 przykazań nie spisywał Mojżesz. Pan Bóg swoim palcem pisał dekalog. Pozostałe fragmenty pięcioksiągu spisywane były przez Mojżesza. Najstarsze rękopisy, którymi dysponowaliśmy na początku XX wieku, to były rękopisy datowane na IX wiek naszej ery. To były najstarsze rękopisy Pisma Świętego. Oczywiście dysponowaliśmy również lekcjonarzami i różnymi przypisami, którymi posługiwali się duchowni podczas nabożeństw. Lekcjonarze to były fragmenty Pisma Świętego, którymi posługiwano się podczas liturgii słowa, kiedy czytano podczas nabożeństwa. I na podstawie tych lekcjonarzy możemy też odczytywać, w jakim czasie ci ludzie dysponowali przekładami Pisma Świętego, z których oni korzystali. Ale byli też ludzie, którzy uważali, że Biblia jest natchniona tylko do fragmentów dotyczących religii, teologii, a te fragmenty, które nie poruszają spraw zasadniczych, teologicznych, nie są natchnione. Chciałbym się później ustosunkować do tych poglądów, o których teraz wspomniałem, ale chciałbym jeszcze wspomnieć o bardzo ważnym odkryciu. Myślę, że ktoś z Państwa, kto troszeczkę się interesował biblistyką, słyszał o odkryciach w Qumran. W 1947 roku dokonano niezwykłego odkrycia w grotach w Qumran. Znaleziono tam manuskrypty, które datowano, proszę zauważyć, najstarsze manuskrypty datowano tylko od IX wieku naszej ery. Manuskrypty z Nadmorza Martwego datowane są na pierwszy, drugi wiek przed naszą erą. A więc przesunęły nasze zrozumienie tekstu biblijnego o 1000 lat wcześniej. Co zauważono? Że treści, którymi dysponowano, manuskrypty, którymi dysponowano z IX wieku, niczym się nie różnią od tych sprzed 1000 lat wcześniej. Z pierwszego, drugiego wieku przed naszą erą. To było niesamowite odkrycie, że Biblia przez tyle set lat nie została skażona w swojej treści. Niesamowite odkrycie. Odkryto tam m.in. zwoje księgi Izajasza, prawie kompletne zwoje, które niczym się nie różniły od tych, którym wcześniej dysponowaliśmy. Sir Frederick Kenyon wyłożył to w następujący sposób, mówiąc o nieskażoności tekstu biblijnego. Powiedział tak, jest to cytat z dzieła, które teraz chciałbym zacytować. Po 1000 lat przepisywania, w całym rozdziale zawierającym 166 słów, jest tylko jedno budzące wątpliwości słowo, trzyliterowe, które nie ma istotnego wpływu na znaczenie przesłania zawartego w tekście. Jest to wypowiedź Sir Frederica Kenyona. Jeszcze dalej powiedział tak. w tym samym dziele. Chrześcijanin może wziąć w ręce całą Biblię i bez obaw czy wahania stwierdzić, że trzyma prawdziwe Słowo Boże. Przez wieki przekazywane bez istotnych strat z pokolenia na pokolenie. Proszę zauważyć, że wielka krytyka Pisma Świętego w połowie XVIII wieku, która się pojawiła w dobie kultu rozumu, uważano, że te fragmenty Pisma Świętego, które nie miały potwierdzenia w historii, w odkryciach historycznych, nie mogą być wiarygodne. Późniejsza archeologia, nowa dziedzina wiedzy, która kilkadziesiąt lat później pojawiła się, związana była z wyprawami Napoleona do Egiptu. Napoleon nie tylko zabrał żołnierzy swojej armii, ale również zabrał literatów, naukowców, znawców języka, aby poznawali kulturę starożytną. I tak od Napoleona rozpoczyna się okres nowej dziedziny wiedzy, to jest archeologii. Jak to można było odczytać tekst, który był tak zapisany? Proszę zauważyć, hieroglify egipskie dla nas nie są czytelne. I w czasach Napoleona również nie potrafiono czytać tego, co było właśnie w języku obrazkowym przekazywane. Jedynie piaski i jakieś dziwne pismo obrazkowe. Ale jeden z żołnierzy Napoleona przypadkowo odkopał kamień, który stał się bardzo słynnym kamieniem, który jest przechowywany w British Museum, w brytyjskim muzeum. I kamień ten nazywany jest kamieniem z Rosetty. Kamień, który odkryto, miał ponad metr, dokładnie 1,20 m i ponad 70 cm szerokości i prawie 30 cm głębokości, a więc pewien obelisk, na którym znajdowały się dekrety pisane w trzech językach. Pierwszy był pisany hieroglifami, a więc tym pismem obrazkowym, drugi natomiast językiem demotycznym egipskim oraz greką. Język grecki był znany, ale pozostałe języki niestety nie. Dopiero po 20 latach później Jean Champollion postanowił zbadać zapisy starożytnych Egipcjan. Po 20 latach od czasów odkryć napoleońskich badał kamień z Rosetty. I on się zapisał jako człowiek, który odczytał treści hieroglifów egipskich. To przyczyniło się, że cały świat starożytny, cały świat egipski teraz stał otworem dla europejskiej cywilizacji. To, co wcześniej było nieznane, dzięki odczytaniu kamienia Rosetty, cały skarbiec dorobku cywilizacji nie tylko egipskiej, ale również starożytnego wschodu zostały odczytywane. Następne badania były jeszcze ciekawsze, bo nie tylko odkrycia z Qumran, ale odkrycia archeologiczne, które były prowadzone na Bliskim Wschodzie, w Tel Marduk, to jest starożytna Elba, znaleziono 14 tysięcy tabliczek glinianych, zapisanych pismem, datowanych, proszę tutaj zapamiętać, na 2300 lat przed naszą erą. Wcześniej krytycy uważali, że Mojżesz nie mógł być autorem pierwszej księgi i drugiej księgi Mojżesza i tak dalej, ponieważ nie znał pisma. W ogóle w tamtym okresie nie znano pisma alfabetycznego. Natomiast te odkrycia z Elby starożytnej udowodniły, że pismo alfabetyczne było znane dużo wcześniej, przed Mojżeszem. Pamiętacie, drodzy Państwo, ile wieków przed naszą erą Mojżesz działał, żył? 16 wieków przed naszą erą. Odkrycia z Elby datowane są na 2300 lat przed naszą erą. Wielu wierzących ludzi jedynie posługiwało się wiarą, zaufaniem w to, co Pan Bóg powiedział. Dopiero odkrycia archeologiczne pozwoliły potwierdzić to, co Pismo Święte wcześniej mówiło. Co więcej, te odkrycia przyćmiły również to, co się stało w Qumran, jaskinie w Qumran, po wschodniej części Morza Martwego, tam gdzie odkryto zwoje Izajasza i zwoje poszczególnych ksiąg Pisma Świętego, datowane na pierwszy, drugi bieg przed naszą erą. Te 14 tysięcy tabliczek świadczących o tym, że znane było pismo Mojżeszowi. Ale chciałbym jeszcze coś wspomnieć, bo na tych tabliczkach znajdował się opis dzieła stworzenia. Opis stworzenia bardzo podobny, jaki występuje w księdze Genesis, w pierwszej księdze Mojżesza. Na tych tabliczkach wzmiankowane były dwa miasta, Sodoma i Gomora, o których tylko Biblia mówiła. Nie mieliśmy żadnych danych historycznych, archeologicznych. Właśnie na tych tabliczkach z Elby wspomniane było dzieło stworzenia, wspomniane były dwa miasta, Sodoma i Gomora i wiele innych wydarzeń opisanych w pierwszej księdze Mojżesza, w pierwszych 11 rozdziałach. Postać Abrahama, postać Józefa i tak dalej, i tak dalej. Wspomniani są również Żydzi jako naród wybrany. To jest coś niesamowitego, że ludzie wierzący nie muszą jedynie polegać na zaufaniu, ale mogą też posłużyć się dowodami naukowymi, aby potwierdzić historyczność sprawozdań biblijnych. Biblia sama o sobie mówi tak: prawda jest treścią słowa Twego. Ja jestem Pan, który mówię prawdę, zwiastuję to, co słuszne. Ktoś powiedział, że umarli nic nie mówią, milczą. Ale odkrycia w starożytnym Egipcie, w Palestynie udowodniły, że również te martwe zdobycze cywilizacji, kamienie, wołają i mówią o wiarygodności Biblii. Jakie mamy dowody natchnienia Pisma Świętego? Ja chciałbym się posłużyć tymi, które najbardziej przemawiają do mnie i które świadczą o tym, że Biblia jest wyjątkową księgą. Po pierwsze, to jest to, o czym wspomniałem wcześniej, nieskażoność treści Pisma Świętego. Proszę zauważyć, że na wystawie, którą tutaj dysponujemy, są wydania Pisma Świętego sprzed 200 lat. Są stare wydania Biblii. Mówiliśmy o tym, jak Biblia była spisywana. Jej treść nie została skorzona przez setki, tysiące lat. Autorytatywna mowa Biblii. Pismo Święte jest wyjątkową księgą. Żadna inna księga nie przemawia z takim autorytetem właśnie jak Biblia. Dziesiątki, setki, tysiące wypowiedzi Biblii, które mówią w ten sposób. Tak powiedział Pan, tak rzekł Bóg i tak przemówił Pan. Jeżeli Państwo dysponujecie korkondancjami albo elektronicznymi wydaniami Biblii, proszę zauważyć, wpisując wypowiedź tak mówi Bóg, ile tysięcy razy wystąpi to stwierdzenie w różnych postaciach. Tysiące razy. To jest niesamowite, że Biblia przemawia z takim autorytetem. Tak mówi Jahwe, tak mówi Pan. Bezstronność i obiektywizm Biblii. Proszę zauważyć, że wiele danych historycznych, nawet wielkich historyków, którzy spisywali historię Polski czy historię poszczególnych narodów, często pisali na pewne zlecenia, czasami króla, i pewne rzeczy, żeby nie obrazić króla, bardzo ładnie wybielano, wyłagadzano. I czasami to nie było to, co było naprawdę. To nie były adekwatne sprawozdania danych historycznych. Często były zniekształcane. Ale proszę zauważyć, gdy czytamy Biblię, Biblia z jednakową siłą mówi o dobrych sprawach, jak i złych. Mówi o wielkich postaciach biblijnych. Dla mnie takim klasycznym przykładem jest postać Dawida, wielkiego króla izraelskiego. A Biblia mówi o jego upadku, haniebnym czynie, o jego morderstwie, o jego cudzołóstwie, o jego czynach, które w historii nie moglibyśmy się pochwalić tym. A jednak Biblia o tym sprawozdaje. Niezależnie, czy to był wielki człowiek, czy mały, czy był królem, myślicielem, filozofem, czy był zwykłym pasterzem. Biblia z jednakową siłą mówi o dobrych, jak i złych czynach tych ludzi. Chciałbym posłużyć się pewną wypowiedzią Biblii, która zapisana jest w liście apostoła Piotra, który powiedział takie słowa. Proszę posłuchać. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie w Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos z majestatu chwały. Proszę zauważyć, Piotr mówi, nie opieraliśmy się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Sami o sobie mówią, że spisują to, co widzieli, co słyszeli. Ja nazywam pisarzy biblijnych troszeczkę brzydko. To byli fanatycy uczciwości. Oni woleli utracić życie, niż powiedzieć kłamstwo. Oto dlaczego pierwsi chrześcijanie szli na stosy, na areny, byli paleni, byli przerzynani piłą, byli zrzucani na pożarcie lwom, ponieważ to byli ludzie uczciwi, jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Oni widzieli zmartwychwstałego Jezusa i nie mogli się zaprzeć swojej wiary w Jezusa. Jedność wśród różnorodności. Gdybym dzisiaj przeprowadził wśród tutaj obecnych ankietę na temat wychowania dzieci, obawiam się, żebyśmy mieli bardzo różne opinie, nieprawdaż? Ktoś powiedział, tam gdzie jest trzech Polaków, tam przynajmniej cztery różne są stanowiska i opinie. Każdy z nas miałby inny pogląd na wychowanie dzieci, a przecież my reprezentujemy, proszę zauważyć, jedno czy dwa pokolenia zaledwie. W tym samym okresie czasu żyjemy. Jesteśmy z tego samego kręgu kulturowego i obawiam się, że większość z nas obecnych jest Polakami. A mimo to jesteśmy tak różni w swoich poglądach. Ale gdybyśmy wzięli Biblię i wzięli temat, niezależnie jaki temat, dotyczący poglądów na życie, poglądów na wychowanie, poglądów na małżeństwo, na związek małżeński, moglibyśmy stwierdzić, że Biblia jest w tej różnorodności jednolita. Gdybyśmy czytali, że jeden autor mówi to samo, co drugi, uzupełnia jego wypowiedzi. Nie występuje żadna kontradykcja, przeciwstawienie się, ale zasada korelacji, uzupełnienia. Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że pisarze, którzy pisali na przestrzeni 1600 lat, 45 pisarzy w różnym czasie, niezależnie od siebie, w różnych miejscach, to inne epoki, inne czasy, a spisywali to samo, mówili na dany temat w ten sam sposób, bez uzgadniania swoich poglądów. Mnie osobiście przekonuje, że jedynym autorem Biblii jest Pan Bóg. Posługiwał się jedynie różnymi pisarzami, aby przekazywać treści, poselstwa dedykowane do poszczególnych ludzi. Prawdomówność Biblii to nie tylko sprawy doktryny, wiary są wiarygodne, bo wśród ludzi wierzących pojawiają się poglądy takie, że no, pod względem doktryny i wiary Biblia może być wiarygodna, ale w sprawach takich codziennego życia, w sprawach różnych poglądów, tych pomniejszych spraw, to Biblia może być niewiarygodna. Moi drodzy, chciałbym zaprosić każdego z was na studium Słowa Bożego za tydzień. Będziemy mówić na temat tego, w jaki sposób czytać Biblię, w jaki sposób poznawać te fragmenty, które czasami są trudne, które nam się wydają sprzeczne z sobą. Zobaczymy, jak piękne poselstwo wynika z treści Słowa Bożego, jak piękne one się uzupełniają wzajemnie. Prawdomówność Biblii nie tylko w sprawach doktryny, ale również historii, sprawozdań historycznych, faktów, wydarzeń, zwyczajów, jakie opisuje, są odpowiednie, adekwatne do tych sprawozdań, które dzisiaj potwierdza archeologia. A jednak Biblia ma rację. Jest coś, co każdy z Państwa może doświadczyć. Wielu ludzi podchodziło z niedowierzaniem do Pisma Świętego. Ale pod wpływem lektury Biblii wielu ludzi zmieniało się. W historii było mnóstwo postaci, którzy rozpoczynali studia Pisma Świętego, aby udowodnić, że Biblia jest niewiarygodna. I w czasie studium dochodzili do wniosku, że Biblia jednak ma rację. To, że Biblia, choć nie jest podręcznikiem pedagogiki, ani psychologii, ani wychowania, ani savoir-vivre, a mimo to Biblia spisywana w starożytności jest ciągle aktualna do dzisiejszego dnia. Z niej możemy czerpać wiedzę. Z niej możemy czerpać naukę w codziennym naszym życiu. Jedyna księga w swoim rodzaju. Jeżeli będziesz ją czytał z modlitwą, prosząc o zrozumienie, doświadczysz czegoś, co nie jest zrozumiałe przez wielu pedagogów i psychologów. Doświadczysz przemiany swojego życia. Bo Biblia nie jest podręcznikiem historii, ale jest przede wszystkim Słowem Bożym, żywym Słowem Bożym, które przekształca człowieka. Jest jeszcze jeden element, na który chciałbym zwrócić uwagę. To jest słowo prorocze. Wielu biblistów, czytając Biblię, stwierdziło, że 30% objętości treści Pisma Świętego to proroctwa. Współcześni futurolodzy mogą prognozować przyszłość naszej planety, przyszłość różnych działań politycznych, gospodarczych. Niektórzy prognozują pogodę, tak? Znamy to. Na podstawie pewnych faktów, analiz mogą prognozować, mówić, co będzie w przyszłości. Ale jest jedna rzecz, która jest zarezerwowana tylko dla Pana Boga. To jest znajomość tego, co ty jutro będziesz robił. Wolitywność człowieka to jest możliwość decydowania o sobie. Znając moje zwyczaje, chociażby poranne, możecie w zupełności przewidywać, jak ja jutro będę się zachowywał rano. O której zwykle wstaję, kiedy idę do łazienki, jakie wykonuję czynności po kolei, kiedy myję zęby i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie przewidzicie, czy ja to zrobię jutro. Chociaż znacie moje zwyczaje. Możecie to przewidzieć? W 100% nie. W jakimś procencie na pewno. Ale nie w 100%. Biblia jest księgą proroczą. W tej chwili nie mam czasu, aby szczegółowo mówić o proroctwach Pisma Świętego, ale chciałbym Państwa zachęcić do spotkań następnych, na których będziemy mówić o Biblii i proroctwach. Dzisiaj jedynie chciałbym przejść do pewnych tekstów, które pokażą Państwu, w jaki sposób Biblia zawiera tą myśl mesjanistyczną, ideę mesjanistyczną, która przewija się przez całą Biblię. Zwykle ze studentami studiowaliśmy poszczególne teksty Starego Testamentu i jak to miało miejsce, wypełnienie tych proroc w życiu Pana Jezusa. Proszę zauważyć, dokładnie przepowiedziany czas narodzin Pana Jezusa. Przepowiedziane, w jakim pokoleniu się urodzi, w jakiej rodzinie się urodzi, w jakim miejscu się urodzi. Urodzi się w Betlejem Judzkim, że będzie w Egipcie, bo tak przepowiedział prorok, z Egiptu wezwałem syna mego, że zamieszka później w mieście Nazaret. Dlaczego? Bo tak powiedział prorok, iż Nazyrejczykiem nazwany będzie. I moglibyśmy czytać setki przepowiedni. Proszę zobaczyć następne i następne i następne, które mówią o Jezusie Chrystusie jako postaci centralnej Pisma Świętego. Cały tydzień pasyjny Jezusa Chrystusa to jest tydzień męki pańskiej. W szczegółach został przepowiedziany przez proroka Izajasza w 53 rozdziale. To jest niesamowite. 700 lat przed narodzinami Jezusa to wszystko zostało przepowiedziane, że Jezus przyjdzie, będzie doświadczał tego wszystkiego w swoim życiu. Będzie zdradzony przez najbliższego, będzie wyrwany z więzienia i z sądu. Będzie jak jagnię na rzeź prowadzone. Nie będzie nikogo, kto by się wstawiał za nim. Będzie ukrzyżowany. Przebili jego bok i jego dłonie. Setki wypowiedzi Starego Testamentu, które mówią o Jezusie. Tak, centralną postacią Biblii jest Jezus. Jezus sam powiedział, tu jest cytat z proroctwa Izajasza, 46 rozdział, jestem Bogiem i nie ma innego. I dalej w innej wypowiedzi mówi: ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Dzięki proroctwom odkrywana jest pewna kurtyna przyszłości. Proroctwa są porównywane do pochodni świecącej w ciemnym miejscu, żebyśmy znali, dokąd zmierzamy, co my tutaj robimy na ziemi, skąd przyszliśmy, co robimy i dokąd idziemy. Proroctwa mówią, jak historia naszej planety się zakończy. Jezus przepowiedział również i naszą przyszłość. Z Księgi Izajasza proroka słowa: trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowa Boga naszego trwa na wieki. Jezus przepowiedział również zburzenie Jerozolimy. Odkrywał tajniki przyszłości. Jezus jest tym, który dzisiaj może również przeprowadzić nas do nowego życia. Zachęcam Państwa do lektury Biblii, abyście nie opierali się tylko na tym, co ktoś mówi o Biblii, ale abyście doświadczyli sami Pisma Świętego, sprawdzili wiarygodność Biblii, poszukiwali, jak górnik kopie w ziemi, poszukiwali prawdy i doświadczyli mocy Ewangelii, mocy zbawienia. Drodzy Państwo, chciałbym zachęcić Państwa do przybycia na kolejne nasze spotkanie za tydzień, kiedy będziemy mówić o zasadach interpretacji Biblii. Jak możemy odkryć poselstwo zbawienia dla nas dzisiaj? Jak czytać Biblię? Czy Biblia jest tylko zarezerwowana dla ludzi uczonych, teologów, duchownych, ludzi, którzy kończą akademie teologiczne? Czy dzisiaj Biblia może przemówić do każdego z nas? Czy możemy poznać tajniki? Czy możemy poznać klucz do interpretacji Biblii? Serdecznie zapraszam za tydzień, a dzisiaj życzę przyjemnego wieczoru, szczęśliwego powrotu do domu i chciałbym, zanim zakończymy nasze spotkanie, zanim jeszcze Państwo będziecie mogli skorzystać tutaj z wystawy Pisma Świętego, ale zanim się rozejdziemy, mam taki zwyczaj i kiedy otwieram kiedykolwiek Biblię, chociaż Państwo nie widzieliście, ale na zapleczu przed rozpoczęciem dzisiejszego wykładu również modliłem się. Chciałbym to spotkanie również zakończyć modlitwą. Łaskawy Boże, który mieszkasz w niebie, chcemy Tobie podziękować za Twoje słowo, za to, że Ty przemawiasz przez to słowo dzisiaj również do nas współczesnych, że przemawiałeś przez to słowo przez całe wieki, do tych ludzi, którzy ufali, chociaż nie mieli tak licznych dowodów jak my dzisiaj, ale ufali Twojemu Słowu. Dzisiaj to Słowo jest potwierdzone przez archeologię, jest potwierdzone przez różne sprawozdania historyczne, ale Panie Boże, chcemy Tobie ufać nawet w momencie, kiedy nie do końca rozumiemy wiele spraw. Prosimy Ciebie, Boże, abyś błogosławił nam, kiedy otwieramy Biblię, kiedy udamy się do naszych domów. Proszę Ciebie, Boże, abyś błogosławił każdego z nas, abyśmy mogli szczęśliwie udać się do domu, abyśmy ponownie mogli sięgnąć po Biblię i w nowym spojrzeniu, nowymi oczyma patrzeć na jej treści. Prosimy Ciebie, Boże, abyśmy doświadczyli tej mocy, zmiany naszego życia, abyśmy doświadczyli, że Twoje Słowo jest żywe, nie jest tylko słowem starożytnej księgi, ale ono przemawia do nas dzisiejszego dnia. W imieniu Jezusa, tego, który jest centralną postacią Biblii, zwracamy się do Ciebie, Boże, o Twoje prowadzenie i Twoją opiekę. Chwała niech będzie Tobie po wieki wieczne. Amen.